malware, żarty się skończyły. 9 grudnia 2010.00. Dzisiejsze kody złośliwe znacząco różnią się od tych sprzed 10 lat, kiedy to większość z nich pisali młodzi ludzie szukający rozgłosu, a użytkownicy stosunkowo łatwo potrafili rozpoznać zagrożenia. Obecnie malware tworzone przez zawodowców stosuje się do kradzieży pieniędzy, przechwytywania wrażliwych danych, transakcji bankowych czy haseł, a także fałszowania tożsamości. Każdego dnia ofiary malware tracą dziesiątki milionów dolarów w internecie. Według danych Panda Labs w 2009 rok zidentyfikowano ponad 25 milionów różnych programów malware. To więcej niż liczba wszystkich złośliwych programów zidentyfikowanych we wszystkich poprzednich latach. Jest to statystyka bardzo niepokojąca, bo pokazuje również, że programy złośliwe liczebnie przerosły już legalne. Dostawcy narzędzi do ochrony sieci podają, że 48% komputerów skanowanych przez ich systemy rozpoznawania zagrożeń jest zainfekowanych przez jakiś rodzaj malware, a ponad 60% spośród nich to konie trojańskie, prowadzące do szkodliwego oprogramowania umożliwiającego kradzież danych. S.163666 ewolucja kodów złośliwych. W większości przypadków użytkownicy końcowi podstępem skłaniani są do uruchamiania złośliwego programu w postaci Trojana. Użytkownik końcowy często instaluje oprogramowanie, polecane przez witrynę, do której ma zaufanie. W rzeczywistości witryna nic takiego nie rekomenduje. Twórcy malware włamują się na legalne strony, wykorzystując luki i modyfikują ich zawartość, włączając w nie skrypty Java, które przekierowują użytkownika w odpowiednie miejsce. Kody złośliwe mogą być też ukryte w banerach i dołączane do strony przez legalne usługi reklamowe. W każdym takim przypadku, podczas przeglądania legalnej strony przez użytkownika ładowany jest kod JavaScript i użytkownik zachęcany jest do zainstalowania programu lub kierowany do innej lokalizacji, gdzie atak jest kontynuowany. Trojany ukrywają się pod różnymi postaciami, fałszywych skanerów antywirusowych, niezbędnych łatek, spreparowanych plików PDF lub kodeków potrzebnych do wyświetlenia atrakcyjnego wideo. Nowym wektorem ataków trojanów stały się obecnie sieci społecznościowe. Przykładem jest znany trojan bankowy Zeus, który dostał drugie życie właśnie w sieciach społecznościowych, oraz podobny trojan bankowy URL Zone, dodatkowo pozwalający na ocenę konta ofiary, pomagając napastnikowi podjąć właściwą decyzję w zakresie priorytetów kradzieży. Niektóre malware skanują komputery użytkowników, poszukując w nich podatnego oprogramowania, ale zazwyczaj użytkownik końcowy sam infekuje swój komputer, instalując aplikacje, których należy unikać. S.163667 technika podstępu. Robaki komputerowe, wirusy i inne eksploity, razem wzięte, nie dorównują zagrożeniom stwarzanym przez trojany wykorzystujące socjotechnikę. Napastnicy coraz częściej po wyborze ofiary próbują podstępem nakłonić ją do pobrania destrukcyjnego oprogramowania bądź ujawnienia poufnych informacji. Atrakcyjność metod socjotechniki polega na tym, że system operacyjny czy przeglądarka używane na komputerze użytkownika nie są już tak istotne, ponieważ główny cel ataku to użytkownik, a nie luki w oprogramowaniu. Skuteczność socjotechniki zwiększyła się jeszcze bardziej z chwilą pojawienia się sieci społecznościowych, przyzwyczajających nas do otrzymywania wiadomości, w których ktoś zapewnia, że chciałby zostać naszym przyjacielem lub znajomym. Napastnicy wykorzystują ten fakt, co ułatwia im skłanianie użytkowników do pobierania oprogramowania destrukcyjnego lub ujawnienia poufnych informacji. Phishing jest najlepszym przykładem zagrożenia opartego na socjotechnice. S.163668 botnet dla każdego. Zestawy do samodzielnego tworzenia malware są dostępne powszechnie już od 2 dekad, ale obecnie są dużo efektywniejsze. Typowy zestaw pozwala utworzyć niewykrywalny kod złośliwy, dostosowany do potrzeb jego użytkownika. Korzystanie z takich zestawów jest stosunkowo łatwe i często sprowadza się do zaznaczenia kilku okienek wyboru. Stworzone w ten sposób malware pozwala włamywać się do witryn www, żeby zainfekować nieświadomych użytkowników odwiedzających te witryny, wygenerować zachęcające wiadomości spamowe i phishingowe. Ułatwia również podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do założenia botnetu, obejmujących dynamiczne serwery DNS, wędrowne serwery webowe jako bazy oraz serwery sterujące i dostarczające komendy. Wiele zestawów pozwala na obejście poszczególnych typów uwierzytelniania i skupia się na wybranych instytucjach finansowych. Najlepsze zestawy do tworzenia botnetów mają zaawansowane zaplecze administracyjne, umożliwiające na przykład śledzenie statystyk zainfekowanych komputerów, wykorzystywanych w nich wersji systemu operacyjnego i tym podobne. Za kolejne kilkadziesiąt dolarów można dokupić całodobowe wsparcie techniczne od autora zestawu, na przykład Za pośrednictwem Skype dostępność zestawów nie jest problemem. Przy niewielkim wysiłku można znaleźć je na otwartym rynku internetowym, gdzie najczęściej są oferowane jako produkty eksperymentalne lub tylko do celów testowych. Przykładem botnetu utworzonego z pomocą standardowego zestawu jest Mariposa, która w szczytowym momencie kontrolowała ponad 13 milionów komputerów w ponad 190 krajach. Tego botnetu nie stworzył jakiś geniusz komputerowy, lecz trzech osobników kupiło po prostu odpowiedni botnet kit w internecie za $300. S.263669 masa krytyczna kodów złośliwych. Obecnie malware stawiają olbrzymie wyzwania przed dostawcami narzędzi ochronnych. Prosto zaszyfrowane programy malware rozwinęły się w kody polimorficzne, wykorzystujące miliony losowo wygenerowanych kluczy szyfrujących. Z kolei kod polimorficzny rozwinął się w malware metamorficzne, które reorganizują własny kod w biegu, rekompilując ten kod dla każdej nowej ofiary. Wiele botnetów generuje nowy wygląd malware dla każdej nowej ofiary, a spam lub phishing docierający do użytkownika zawierają odnośniki webowe, które są unikatowe. Malware wysyłane do konkretnej ofiary nigdy wcześniej nie występowało w takiej postaci i prawdopodobnie nie zaistnieje już ponownie. Każdy wynikowy program złośliwy jest jednorazowego użytku. Botnety mogą być wykorzystywane przez ich dysponentów do kradzieży pieniędzy, prowadzenia ataków do distributed denial of service lub włamywania się do innych komputerów. Dysponenci botnetu często oferują swoje usługi do wynajęcia innym przestępcom, którzy używają ich do cyberprzestępstw. Pliki malware są często spakowane w pliki chronione hasłem, aby oszukać skanery sieciowe i używają tuneli SSL/TLS na porcie 443 TCP jako sposobu ominięcia inspekcji sieciowej. Dziesiątki milionów nowych kodów złośliwych tworzonych każdego roku stwarzają problem skuteczności wykrywania dostawcom środków antymalware. Statystyki VirusTotal pokazują, że tylko bardzo mały odsetek próbek programów malware dostarczonych w ciągu ostatniej doby jest wykrywany przez silniki antymalware. Według niektórych badań produkty są efektywne średnio w 70-90% przypadków. Najlepsze z nich wykrywają 98% malware i blokują 95% z nich AV-test. Statystyki te mogą wydawać się niezłe dopóki nie uświadomimy sobie, że na 100 użytkowników sieci co najmniej dwóch może nadziać się na malware, który nie zostanie wykryty jako kod złośliwy. Pomnóżmy to przez wszystkich użytkowników dużej sieci przedsiębiorstwa. W tej sytuacji nasuwa się pytanie, po co tworzyć sygnatury dla programów antywirusowych, jeżeli zidentyfikowany kod nie pojawi się już ponownie? Na przykład Symantec w 2009 rok opracował 2895802 nowych sygnatur destrukcyjnego kodu minus 71% więcej niż w 2008 rok. Dostawcy systemów ochronnych muszą raczej udoskonalać metody wykrywania wariantów w ramach rodziny malware na podstawie ich wspólnych cech, a istotną rolę powinny odgrywać m.in. zabezpieczenia oparte na analizie reputacji i uwzględniające wszystkie rodzaje plików. S.263670 najsłabsze ogniwo, człowiek. W przeszłości większość profesjonalnych napastników próbowała włamywać się do sieci firmowej przez witryny webowe lub serwery baz danych. Zasoby te są obecnie umiejscawiane zazwyczaj w mocno strzeżonych komputerach. Są one chronione przez zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań. Programy są poddawane procesom rewizji kodów, a także są regularnie audytowane pod kątem podejrzanej aktywności. Obecnie napastnik poluje na użytkownika, któremu będzie mógł zainstalować konia trojańskiego. Wtedy nie będzie musiał zajmować się zamkniętymi drzwiami, hasłami czy zaporami ogniowymi. Wykrycie podejrzanych działań napastnika usiłującego przejąć właściwości uwierzytelniania upoważnionego użytkownika jest dla zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo szczególnie trudne. S.263671 Szczepionki i profilaktyka. Co można zrobić w zakresie poprawy bezpieczeństwa w sytuacji wykładniczego wzrostu liczby malware oraz dynamicznego rozwoju kryminalnych działań w internecie? Sporo, zwłaszcza w zakresie minimalizacji ryzyka infekcji malware. Stosowanie środków zapobiegawczych z prezentowanej niżej listy pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożenia ze strony malware. Uświadamianie użytkownika końcowego. Większość malware wymaga zgody użytkownika na sprowadzenie czegoś do komputera. W czasach, gdy przeglądarki, systemy operacyjne, a także programy antywirusowe ciągle nakłaniają użytkownika do instalowania uaktualnień, zwyczaj machinalnego zgadzania się na instalowanie kodu może być trudny do zarzucenia. Użytkownicy muszą nauczyć się rozróżniać między uaktualnieniami i innymi legalnymi pobraniami programów a trojanami, które zachęcają użytkownika do kliknięcia nie tylko na ryzykownych witrynach, ale także na tych zaufanych. Niestety, jeżeli tylko jeden z użytkowników sieci da się skusić, to zainfekowani mogą zostać wszyscy. Kontrola aplikacji w świecie. w którym funkcjonuje więcej programów złośliwych niż legalnych. Kontrola aplikacji, znana także jako metoda białych list, ma szczególne uzasadnienie. Skanery antymalware realizują w istocie postulat czarnej listy, decydując, czego nie można sprowadzać. Kontrola aplikacji to coś wręcz odwrotnego. Pozwala administratorowi na określanie, które programy można uruchamiać, a które blokować. Starannie zaimplementowana metoda białej listy może znacząco zmniejszyć ryzyko sprowadzenia malware. Zainstalowanie programów do kontroli aplikacji na początku wymaga sporego wysiłku. Administrator musi utworzyć akceptowalną listę programów dopuszczonych do stosowania przez użytkownika i wdrożyć egzekwowanie tak utworzonej białej listy. Ponadto musi być odporny na żądania dołączenia do niej nowych programów. Większość użytkowników nie zechce zrezygnować ze swobody uruchamiania takich programów, jakie będą uważać za stosowne. Zawsze aktualne programy antymalware i świeże łatki. Systemy antymalware nadal odgrywają podstawową rolę, od skanerów antywirusowych, zapółrogniowych, systemów wykrywania wtargnięć, po filtry spamu i phishingu. Dostępne obecnie programy antywirusowe skanują nie tylko w celu wykrycia wirusów, dlatego wybierając dostawcę antywirusa należy uwzględniać takie funkcje jak stała aktualizacja i zestaw mechanizmów, a także odpowiednią do naszych potrzeb wydajność. Programy antymalware może nie są doskonałe, ale dają największe szanse na wykrycie i zablokowanie malware. Wszystkie programy, system operacyjny, aplikacje i dodatki do przeglądarki powinny mieć zainstalowany aktualny komplet łatek bezpieczeństwa. Powinno się również stosować zasadę korzystania z najnowszych wersji, ponieważ zawsze mają one mechanizmy bezpieczeństwa, których brakowało w poprzedniej. Większość użytkowników dba o aktualny stan łatek systemu operacyjnego, ale już nie zawsze łatek do dodatków do przeglądarek. Napastnicy skwapliwie wykorzystują taki brak dyscypliny. W małych firmach, tam gdzie to możliwe, należy stosować programy zawierające funkcje autouaktualniania. W większych przedsiębiorstwach powinno się używać systemów zarządzania łatkami. Można także korzystać z bezpłatnych usług, które można znaleźć w internecie, zapewniających skanowanie i narzędzia automatycznie uaktualniające system. Bezpieczne ustawienia domyślne. Systemy operacyjne i oprogramowania aplikacyjne powinny mieć bezpieczne ustawienia domyślne. Niemal każdy produkt programowy może stać się przedmiotem ataku i większość dostawców dostarcza swoje produkty na rozsądnym poziomie bezpieczeństwa. W przypadkach wielu ataków programy malware mogły być skuteczne jedynie dlatego, że użytkownicy przypadkowo lub celowo obniżali poziom bezpieczeństwa swoich programów bez uświadamiania sobie konsekwencji takiego postępowania. W razie wątpliwości dobrą praktyką jest skontaktowanie się z dostawcą, aby uzyskać poradę w zakresie bezpieczeństwa. Są też organizacje, takie jak NIST.gov czy Center for Internet Security, które zapewniają wskazówki dla wielu systemów operacyjnych i urządzeń. Unikanie logowania z uprawnieniami administratora. Sukces malware zależy od stałego uruchamiania przez użytkownika przeglądarki internetowej i programów poczty elektronicznej w kontekście podwyższonych uprawnień. Niestety, wśród użytkowników powszechne jest logowanie się z uprawnieniami admina, co skrupulatnie wykorzystują napastnicy. Jeżeli uruchamiamy Windows, to powinniśmy mieć co najmniej dwa konta logowania. Jedno z podwyższonymi uprawnieniami i jedno bez nich. Logowanie z podwyższonymi uprawnieniami powinno być stosowane jedynie wtedy, kiedy jest to niezbędne do instalowania programów lub wykonania szerszych zmian w systemie. W Windows Vista lub 7 trzeba korzystać z łatek User Account Control, używając macOS X. Linux, Unix czy BSD należy unikać logowania jako root dla zadań niewymagających podwyższonych uprawnień. Nie wykorzystując podwyższonych uprawnień, nie unikniemy wszystkich malware, jednak możemy się uchronić przed możliwością uruchomienia większości z nich. Silniki wyszukiwarek uczulone na malware i przeglądarki z kontrolą antymalware. Zaleca się korzystanie z silników wyszukiwania zawierających mechanizmy antymalware, np. Google, Yahoo, Bing. Napastnicy często zatruwają wyniki działania silników wyszukiwań, fabrykując m.in. złośliwe witryny z dużą liczbą popularnych słów kluczowych. Dobre silniki wyszukiwań zawierają moduły wykrywania malware, które mają sporą, aczkolwiek nie 100%, szansę wykrycia stron ze złośliwą zawartością i ostrzeżenia użytkownika lub zablokowania odnośnika do tych stron w wynikach wyszukiwania. Także większość dzisiejszych przeglądarek zawiera rutynowe funkcje kontroli antymalware. Dostawcy przeglądarek tworzą zazwyczaj czarne listy potwierdzonych miejsc złośliwych w internecie. Kiedy użytkownik odwiedza nową witrynę, przeglądarka kontaktuje się z bazą danych dostawcy w celu sprawdzania adresu. Kontrola taka zazwyczaj wydłuża proces przeglądania nowych stron o kilka sekund. Niektórzy uważają to opóźnienie za niedopuszczalne, ale na ogół jest ono akceptowane. Podobnie jak funkcja wykrywania malware przez silniki wyszukujące, możliwość wykrycia go w przeglądarkach nie jest nadzwyczaj dokładna. Niemniej, używając przeglądarki z tą opcją, tworzymy jeszcze jedną linię obrony, która może być wdrożona bez dodatkowych kosztów. Analizowanie logów i monitorowanie ruchu. Głównym narzędziem do wykrywania złośliwych działań jest skromny plik logu. Dzienniki zdarzeń i zawartość, którą gromadzą, często zawierają symptomy ataków. Jednak w wielu sieciach logi nie zawsze są włączane i analizowane. Większość administratorów często zapomina o regularnym ich przeglądaniu i analizowaniu zawartości. Rejestrowanie zdarzeń włącza się zazwyczaj jedynie na serwerach, chociaż większość włamań z użyciem kodów złośliwych zdarza się na stacjach roboczych. Jak podaje amerykański operator Verizon, 86% zdarzeń prowadzących do naruszeń danych odnotowano w logach. Jakiego typu informacje powinny zwracać uwagę? Zależy to od środowiska i systemu, ale niepokój powinny budzić. Duża liczba logowań, próby logowania ze starymi nazwami kont, nietypowy czas aktywności i nagłe pojawienie się wcześniej nierejestrowanych błędów krytycznych. Administratorzy powinni być też uczuleni na nietypowe wzorce ruchu obserwowane w sieci. Z większością naruszeń bezpieczeństwa danych wiąże się przemieszczanie dużych partii i danych między nieautoryzowanymi lokalizacjami. W celu wykrycia takich transferów można skorzystać z narzędzi monitorujących wzorce ruchu. Dla osiągnięcia najlepszych wyników trzeba ustalić poziom odniesienia, które komputery komunikują się, jaki jest normalny wzorzec ruchu, ile danych jest zazwyczaj transmitowanych, które stacje robocze komunikują się, a zazwyczaj nie powinny tego robić. Długie, niespodziewane transmisje, ruch stacja robocza, a także nietypowa komunikacja serwer-serwer zawsze powinny zwracać uwagę administratorów. Pułapki z miodem HoneyPods. HoneyPods to urządzenia komputerowe używane do wykrywania nieautoryzowanego dostępu. Tworzy się je z komputerów podłączonych do sieci w atrakcyjnych miejscach i konfiguruje do wysyłania alarmów. Jeżeli ktokolwiek próbuje połączyć się z nimi rejestrując adres IP źródła i dane logowania, są stosunkowo tanim rozwiązaniem wczesnego ostrzegania, nie generującym zbyt wielu szumów. Mała liczba fałszywych rozpoznań mogą wykrywać złośliwe działania wcześniej niewykrytych kodów złośliwych i napastników wewnętrznych. Wędka na pracowników. Ponieważ użytkownicy końcowi są najsłabszym ogniwem każdej sieci, istnieje jeden szybki sposób uzyskania najlepszych efektów edukacyjnych. W tym celu można zaplanować kampanie phishingu namierzone na własnych użytkowników. Wiadomości phishingowe powinny być dostatecznie realistyczne, aby przyłapać niektórych użytkowników, ale nie na tyle doskonałe, aby wszyscy dali się nabrać. W tej akcji ważne jest wyłowienie pracowników, którzy okażą się podatni na najmniej kreatywną zawartość i wprowadzenie dla nich dodatkowego programu szkoleniowego. Analiza przyczyn źródłowych. Jeżeli w sieci zostanie wykryty komputer wykorzystywany przez kody złośliwe, to zazwyczaj jest on całkowicie przeformatowywany w dzisiejszym świecie skomplikowanych malware. Nie można być pewnym, co zdalny napastnik zrobił na zaatakowanej maszynie. Jednak przed wyczyszczeniem urządzenia dobrze jest dokonać szybkiej analizy i zobaczyć, czy nie da się stwierdzić, jak napastnik dostał się do komputera. Jeżeli uda się to wykryć, to można wtedy sprawdzić obowiązujące reguły polityki i procedury bezpieczeństwa pod kątem ewentualnego ich zrewidowania lub dodatkowego przeszkolenia użytkownika końcowego.